Piekielnie mocne słowo. Zaprasza ksiądz kanonik Jacek Piekielny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, chciałbym Cię parę zdań na temat pewnego zjawiska, które dotyczy tak wielu ludzi, większość z nas, o którym my wiemy, pewnie nawet głośno mówimy, ale trochę zaklinamy rzeczywistość i mówimy, to na pewno nie dotyczy bezpośrednio mnie, to gdzieś w innym domu, w innej rodzinie jest ten problem. Chciałbym powiedzieć parę zdań o samotności. Kiedyś mówiono, że człowiek samotny, samotność dotyczy tych, którzy żyją sami, bez rodziny, bez przyjaciół. Albo jest to ich wybór, albo są trudnymi ludźmi, albo po prostu tak jest im wygodnie. Obecnie problem samotności, na ten problem patrzy się inaczej, głębiej, bardziej szerzej. Samotność rozumie się jako zjawisko, pewien emocjonalny stan odczuwania swoistej izolacji społecznej, takiego poczucia odcięcia od innych. Samotność to po prostu poczucie braku kogoś. Kogoś oczywiście dla mnie ważnego, w kim miałbym oparcie, na kogo mogę liczyć, kto jest pewny, niezawodny. Nie chodzi o to, że wokół mnie ma być dużo ludzi, tylko ma być ta konkretna osoba, ta pewna, niezawodna. Wtedy wiem, że jest ktoś. W razie potrzeby ten ktoś po prostu będzie. Z jednej strony żyjemy w mocno przeludnionym świecie. Ciągle się o tym trąbi. Coraz więcej ludzi, coraz więcej. Trzeba produkować pokarmu, no nie chcę tu wchodzić w ten temat. Przeludniony świat. A z drugiej strony, w tym tłumie jest coraz więcej ludzi samotnych. A przecież doskonale wiemy, że człowiek ze swej natury jest istotą społeczną, istotą stadną. I to jest chyba najgorsze. Że żyje obok nas tylu ludzi, a nikt się nami nie interesuje. A nie ma do kogo buzi otworzyć. Na próżno krzyczeć pomocy. Wokół nas tylu ludzi, wręcz się potykamy, ocieramy, czasami przeszkadzamy sobie. Ale jesteśmy sobie tak obojętni, że nawet jakby się ktoś przewrócił, to nikt tego nie zauważy. Samotność to nic innego jak po prostu brak poczucia bliskości. Poczucia bliskości z innymi. A przecież człowiek, każdy z nas, potrzebuje relacji. Potrzebujemy tej bliskości. Poczucia bezpieczeństwa. Świadomości tego, że jak się coś wydarzy, nawet jak zrobimy coś złego, to ktoś będzie po naszej stronie, blisko nas. Że dla kogoś jestem na tyle ważny, że wtedy, kiedy będzie mi trudno, po prostu ten ktoś będzie blisko. Doskonale o tym wiemy. A jakbyśmy całkowicie o tym zapomnieli. Wokół nas tyle samotności. My tego już nie widzimy, nie dostrzegamy, nas to nie interesuje. Nie wiemy, co się dzieje za ścianą w bloku, co się dzieje u sąsiada w drugim domu, za furtką, za czyimiś drzwiami. Tak by nas to w ogóle nie interesowało. Tak jakbyśmy o tym zapomnieli, że jest problem. Zobaczmy chociażby samotność ludzi starszych. Samotni nie dlatego, że żyją na jakiejś bezludnej wyspie. I nawet nie mówię o tych w domach starców. Rzeczywiście, samotność. Pozbawieni własnego domu, rodziny, bliskich. Udają, że są szczęśliwi gdzieś w obcym miejscu. Ale chodzi tu aż o samotność ludzi, którzy żyją między ludźmi, którymi się po prostu nikt nie interesuje. Wracają do pustych mieszkań, w których nikt na nich nie czeka. Telefony milczą jak zaklęty, bo przynajmniej tak się wszyscy tłumaczą. Nikt nie ma czasu zapytać się, jak się czujesz, czy w ogóle żyjesz. Totalna obojętność. Biedni staruszkowie, przygarbieni mądrością życia, której nikt od nich nie chce, bo to już przecież niemodne. Czasem nawet jest pełny dom, ale oni siedzą w swoich pokoikach, bo ktoś dał im do zrozumienia, że po prostu przeszkadzają. I właściwie to już są niepotrzebni. Całe dnie patrzą w okno. Może ktoś się zainteresuje, zauważy, przyjdzie. Może zapyta o cokolwiek. Świadomość, że nikt nie ma dla nich czasu. Tu nie chodzi o czas. Świadomość, że już nikomu nie jestem potrzebny. A oni tak marzyli, że na starość będą się wygłupiać z wnukami. Odwiedzać dzieci, opowiadać, jak to było. No właśnie. Przecież oni wszystko robili dla kogoś. A teraz temu komuś tak jakby byli niepotrzebni. I to jest właśnie odczucie samotności. Wokół dużo ludzi, ale tych, których potrzebujemy, po prostu nie ma. A jak to jest w małżeństwach? Razem w jednym domu, na dobre i na złe. Razem, ale tak jakby obok siebie. Nie potrafią się słuchać, wspierać, rozmawiać już nawet ze sobą. Czasem ludzie mówią, a lepiej, że tego drugiego nie ma, bo Przynajmniej się nie kłócimy. Samotni, bo sami muszą rozwiązywać problemy, mierząc się często z rzeczywistością, która po ludzku ich przerasta. Samotni, bo już nie ma wspólnych tematów w domu, bo już razem się nie śmieją, nie żartują. Gdyby nie telewizory, internet, to by się chyba ze sobą w domu zamęczyli. Tak mało mają siebie, a razem się ze sobą męczą. Chciałby się powiedzieć, domowi specjaliści od kłótni i wzajemnego dogryzania. A tyle by mogli sobie dać. Niby razem, a jednak każdy czuje się samotny. W takim domu nigdy nie będzie radości, szczęścia. Z takiego domu po prostu się ucieka. Ta ciągła świadomość, to pytanie w ciszy zadawane. Czy jeszcze w ogóle jestem komuś potrzebny, potrzebna? Świadomość, prawdopodobnie jakbym zniknął, zniknęła, to nikt tego nie zauważy. A ludzie młodzi, samotnicy, niepotrzebujący towarzystwa, bo inni są dziwni, bo nie tacy jak ja, bo mnie denerwują, bo myślą inaczej. Młodzi, którzy nie szukają siebie, tylko uciekają od siebie. Przecież nie zawsze tak było. Najpierw tak bardzo szukali rodziców. Tyle chcieli im przekazać, powiedzieć. Tak się nimi cieszyli, chcieli się bawić, wygłupiać. Mówić, że się coś udało, albo po cichutku mówić, że im coś nie wyszło. Że są radośni albo smutni. Chcieli o tym mówić. Ale nikt dla nich nie znalazł czasu. A teraz już nie potrzebują rodziców. Nauczyli się, że bez nich można żyć. Nie ma wspólnych zainteresowań, wspólnych pasji, a więc co właściwie ma łączyć? W swoich pokojach czują się najbezpieczniej. Izolacja, ucieczka, samotność. Wiemy wszyscy, jak się to kończy. I wiemy, dlaczego to jest tak wielki problem wśród młodzieży. My to wszystko wiemy. Szkoda, że tylko wiemy. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo samotność, osamotnienie, jak chcą niektórzy, jest bardzo blisko nas. Obok, za czyimś zamkniętym domem, drzwiami. Bo samotność staje się źródłem wielu chorób, bez sensu życia. Zniszczonych relacji czasem po prostu się już nie da naprawić. Coś naprawdę można definitywnie zniszczyć. Wydaje się, że ten problem dotyczy wszystkich innych, tylko po prostu nie nas, nie mnie, nie mojego domu. A przecież to jest zjawisko tak ogromne. Najnowsze badania, wystarczy otworzyć internet, sprawdzić. 53% Polaków czuje się ludźmi osamotnionymi, zwłaszcza wtedy, kiedy mają problemy i trudności. Oni mówią wprost, że w życiu naprawdę nie mają na kogo liczyć. Kiedy jest trudno, zostają sami. 1/3 Polaków ankietowanych zdeklarowała, że nie ma się do kogo zwrócić, nie ma z kim porozmawiać. Że wracają do pustych domów. Pustych nie w tym sensie, że nikogo nie ma, tylko nikt ich nie zauważa. Czy są, czy ich nie ma, wszystko jedno. Poczucie wielkiego samotnienia, które wcześniej czy później, doskonale o tym wiemy, objawi się bezsensem życia, depresją. Nie dziwmy się, że największy procent samobójstw, tych udanych i prób samobójczych, to jest właśnie wśród ludzi młodych. Wierzyć się nie chce. Młodzi, zdolni, wszystko przed nimi, a oni się czują samotni. Chciałby się zapytać, postawić pytanie, co właściwie przeszkadza w relacjach międzyludzkich? Dlaczego ludzie się nie spotykają? Dlaczego nie siedzą na ławkach przed domami i o wszystkim i o niczym rozmawiają? Dlaczego młodzi ludzie nie grają w piłkę, nie biegają za jedną szmacianą piłką? Najważniejsze być razem. Dlaczego nie czują takiej potrzeby? Dlaczego dzieci nie bawią się w chowanego, nie lubią być razem? Co nam w tym wszystkim przeszkadza? Oczywiście ile ludzi, tyle problemów i tyle rozwiązań problemów i tyle przyczyn, ale wszyscy przecież się zgodzimy, że największą przeszkodą jest po prostu świat wirtualny. Wszechobecne komórki, internet, social media. To wszystko tworzy jakiś świat obok. Obok tego realnego. Obok tego prawdziwego. Dzisiejszy świat przez wszystkie media społecznościowe stał się tak jakby swoistą fabryką fałszywego życia, świata. Ludzie kreują iluzoryczne światy, w których każdy jest szczęśliwy, każdy wygląda po prostu idealnie, tak jak chce, każdy odnosi sukces życiowy. Tak przynajmniej o tym się pisze i mówi. Przecież to jest cyfrowy cyrk, gdzie wszyscy stajemy się klaunami w pogoni za uznaniem. Udajemy, żeby zaistnieć, żeby pokazać, że my jesteśmy kimś. A po tym wszystkim samotność, bo rzeczywistość jest zupełnie inna. Jesteśmy jak narkomani, uzależnieni od lajków, komentarzy, obserwacji. To swoiste nasze łańcuchy, które nas trzymają. Tworzymy posty, które są jak cukierkowe pigułki dla naszego wewnętrznego ego. A potem desperacko czekamy na dawkę uznania. Każdy lajk to jak zastrzyk dopaminy, a brak reakcji przynosi smutek. Nikt nie odpowiada, to nikt mnie nie kocha. Wszyscy odpowiadają, to znaczy jestem podziwiany. W tym cyfrowym świadku wartość człowieka mierzona jest przez liczbę obserwujących. Kochani, media społecznościowe, tak mówią fachowcy, to mordercy samooceny. Porównujemy nasze codzienne życie z wyretuszowanymi, wyidealizowanymi chwilówkami z życia innych. Porównujemy się nieustannie do kogoś i albo czujemy się lepsi, bo tak chcemy, albo czujemy się po prostu gorsi, nieatrakcyjni, nieudani. To jak epidemia niskiego poczucia własnej wartości, która rozprzestrzenia się szybciej niż jakikolwiek wirus. Pokazujemy coś zupełnie nieprawdziwego. Zdjęcia bez wad, życie bez problemów, twarze bez zmarszczek, uśmiechnięte dzieci, szczęśliwi, przytulający się małżonkowie. Czasami to wszystko wygląda jak w taniej reklamie. Tworzymy świat, który jest chyba bardziej science fiction niż reality show. Kochani, to jest tragedia, w której każdy próbuje przeskoczyć siebie samego w nieustannej gonitwie za uznaniem, za uwagą, za dostrzeżeniem. To uzależnienie jest tak realne, jak każde inne, jak narkotyk, jak alkohol. Przez ciągłe dążenie do akceptacji i uznania w mediach społecznościowych stajemy się po prostu niewolnikami. Media społecznościowe morderczo wpływają na samoocenę. Według teorii porównań społecznych Festingera warto te badania czytać. Warto o tym mówić młodzieży. Mamy tendencję do porównywania się z innymi, a w mediach społecznościowych jest to po prostu potęgowane. Stale mierzymy się z nierealnymi standardami, co prowadzi do poczucia niższości, frustracji. Kochani, a gdzie w tym wszystkim jest prawdziwe życie? Udajemy szczęśliwych. To nie jest życie. Czasem to jest tylko pokazówka. Cyrk pełen idealnych uśmiechów, bajecznych wakacji, nienagannie wyglądających ludzi. Tam każdy jest szczęśliwy, udany, spełniony. A co z prawdziwym życiem? Z porażkami, zmęczeniem, łzami? Przerasta nas prawdziwe życie, dlatego tworzymy sobie wirtualny, fikcyjny świat. Widzimy siebie takimi, jakimi chcielibyśmy, żeby inni nas widzieli. Kochani, media społecznościowe to lustro, które odbija nie nasze twarze, ale nasze maski, nasze udawanie. A prawdziwe życie zaczyna się tam, gdzie kończy się ekran naszego telefonu. Udawanie życia, ucieczka w fikcję, w kłamstwo, że jestem lepszym, mądrzejszym, godnym podziwu. Ja nie muszę w to wierzyć. Ważne, żeby inni w to uwierzyli. I to mi wystarczy. Powtarzam jeszcze raz. A co z prawdziwym życiem, emocjami? Z kim o tym wszystkim pogadać? Przed kim mam się wypłakać? Komu mam o tym wszystkim powiedzieć? Kto jeszcze będzie się mną interesował? Skoro pokazuję, że jestem taki dobry, mądry, nieskazitelny. Tak właśnie rodzi się samotność, która z konieczności staje się wyborem. Ojciec, matka, która bardziej interesuje się fikcyjnym, wirtualnym światem, który częściej patrzy w ekran telefonu niż w oczy własnego dziecka. Tego małego i tego młodzieńca. Matka, która więcej wie, co się dzieje na Facebooku, niż co się dzieje w życiu męża. Mąż, który wszystko śledzi, tylko nie ma zielonego pojęcia, dlaczego żona po cichu płacze. Żyjemy totalną fikcją, w udawanym świecie, nierealnym. Zapomnieliśmy, że obok nas toczy się to prawdziwe. Może niełatwe, ale prawdziwe. Pamiętam kiedyś na czerwonym świetle, zatrzymałem się, obok mnie podjeżdża potężny SUV, góra zapakowana, pewnie na wakacje. Zerknąłem w lewo, dwójka dzieci z tyłu, mąż za kierownicą, żona obok. Nic nadzwyczajnego, wakacje. Tylko że oni wszyscy patrzą w komórki. Dla mnie było to przerażające. Nawet mąż i ojciec wyciągnął na czerwonym świetle komórkę. Nie, żeby zamienić, spojrzeć na żonę, na dzieci, zapytać. Nie, przecież oni siebie nie potrzebują. Przecież mają komórki. I prawdopodobnie zajadą do hotelu i pierwsze pytanie, czy jest internet i jak działa, jak jest szybki. No przecież jak nie ma internetu, to po co tam jechać? To jest przerażające, że my udajemy, że to nam daje szczęście. Wmówiliśmy sobie, że wystarczy komórka, ja nie potrzebuję nikogo, niczego. Kiedyś na wakacjach siedząc w ogródku, te ogródki, które są wystawiane gdzieś na rynkach, naprzeciwko mnie małżeństwo z małym chłopcem. Nie wiem, ile mógł mieć, 1,5 roku. Przyszli, dziecko marudziło, więc mama dała mu swoją komórkę, włączyła chyba jakąś bajkę. Dla mnie też przerażające, dziwne, bo mały chłopiec, wokół tyle dzieci się kręci, tu małe pieski, więc dziecko zawsze takimi rzeczami się interesuje, każdym ruchem się interesuje. On był wpatrzony w telefon, nic poza telefonem nie widział. Mąż patrzył w swoją komórkę, a żona rozglądała się na lewo i na prawo, bo ktoś jej zabrał komórkę, dziecko. I w pewnym momencie matka zabiera dziecku komórkę. Pewnie chciała coś sprawdzić. Jaki wrzask, jakie tupanie nóżkami. A ojciec na to wszystko. No przecież nie zabieraj mu komórkę, bo będzie ryczał. To po co myśmy tu przyszli? Matka oddała wystraszona komórkę i znów wszystko wróciło do normy. Wszyscy są w swoim świecie wirtualnym. Kochani, kiedy myśmy sobie to wszystko zepsuli? Czy da się to wszystko jeszcze uratować? Musimy zawalczyć o wzajemne relacje, bo inaczej będziemy samotnikami wszyscy. O wzajemne relacje, które zaczynają się od zainteresowania, słuchania, a kończą się zrozumieniem i potrzebą bycia razem, bycia obok. Jak to zrobić? Jak wrócić do relacji? Szukamy mądrych książek, prawda? Naukowcy jeszcze prześcigają, kto wypisze, wymyśli lepszy powód. Psychologia, socjologia. Dobrze, że pomagają ludziom, od tego są i pięknie, że mamy tylu mądrych ludzi. Ale przecież tego nauczył nas już Pan Jezus 2000 lat temu. Podam tylko 2 przykłady. W Biblii, w Piśmie Świętym, w Chrystusowej Ewangelii jest ich po prostu całe mnóstwo. Ale chciałbym podać 2 przykłady, jak Chrystus pomaga takim ludziom, samotnym, zagubionym, pozostawionym sobie samym. Pierwszy to droga do Emaus, 2 uczniów. Jeden miał na imię Kleofas, znamy to. Idą załamani, brak nadziei, życie im się posypało. To zdanie, a myśmy się spodziewali, wyraża wszystko. I podchodzi do nich Pan Jezus, do nich, załamanych ze swoistą depresją, bezsensem życia. I nie mówi, ja wszystko wiem, ja jestem Bogiem. Co robi Chrystus? Najpierw dołącza, idzie z nimi. Potem zadaj pytanie, czemu jesteście smutni? I pozwala im mówić. Nie dlatego, że nie wie, co jest w ich sercach. Tylko wie, że oni muszą to powiedzieć. Żebyśmy to, kochani, zrozumieli, kiedy stajemy przed człowiekiem z depresją, kiedy patrzymy na młodego człowieka, który sobie w życiu nie radzi. Nie mówi się, weź się w garść, bo go nie rozumiesz. Posłuchaj, usiądź. Poświęć mu 2, 3, jak trzeba, to cały dzień. Wtedy dopiero zrozumiesz, co się dzieje w jego sercu. Wtedy dopiero zrozumiesz, jak jest bezradny w tym wszystkim. Dlatego Pan Jezus pozwala mówić. Oni wszystko powiedzieli. I kiedy to wszystko wypowiedzieli, to wtedy dopiero im się ukazał i powiedział, kim jest. I wtedy ich życie się zmieniło. Oni uciekali z Jerozolimy, a potem z uśmiechem, z pełną radością, satysfakcją do Jerozolimy wracają. Tam, gdzie jest trudno, tam, gdzie będą prześladowani. Być razem. Pozwolić komuś powiedzieć. Wysłuchać. Dać szansę. A jak trzeba i masz na tyle mądrości i doświadczenia, to potem dopiero mów o swojej mądrości. I drugi fragment też nam bardzo dobrze znany. Spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką. Dla mnie zawsze niesamowita, głęboka Ewangelia. Dobra nowina. Kobieta przychodzi do studni w samo południe. Dlaczego w samo południe? Bo jest upał, gorąco. Wiedziała, że tam nikogo nie będzie. Nie chciała się z nikim spotkać. Nie umiała z nikim rozmawiać. Czuła się poniżona, czuła się gorsza. Czuła się po prostu złym człowiekiem. I kiedy przychodzi, nagle ktoś do niej mówi. Nagle ktoś się zainteresował. Nagle ktoś zadaje pytanie, dla kogoś stała się na tyle ważna, że ktoś zaczyna z nią rozmawiać. Mało tego, ten ktoś poprosił ją o pomoc. Czyli powiedział, wiem, że możesz mi pomóc. Kochani, to jest typowy przykład człowieka, który stracił wszystko. Pamiętamy, że ona miała 5 mężów, ale żaden jej nie chciał. Według przepisów Starego Testamentu mąż mógł oddalić żonę, musiał tylko znaleźć powód. Najczęstszym powodem było, że w żonie jest coś obrzydliwego, coś, czym on się brzydzi. W praktyce oznaczało to, że tam napisał, że ja się tobą brzydzę. Słyszycie to? 5 mężczyzn. Pewnie każdego kochała. Powiedziało jej, brzydzę się tobą, nie chcę być z tobą. Czujemy, co ona czuła? I nagle ktoś ją zauważa. Nagle ktoś nie tylko nie potępia, ale ją rozumie. Pokazuje, że może być inaczej. Poświęca jej czas. Mimo wielkiego upału, poświęca jej czas. To dlatego wraca pełna nadziei, a jej życie nabrało innego, prawdziwego sensu i zupełnie innego wymiaru. Po co nam mądrości psychologów? Oni powiedzą to samo. Poświęć czas. Nieważne, że jest upał. Nieważne, że obowiązki. Ktoś ciebie potrzebuje. Nie możesz powiedzieć jutro. Nie możesz powiedzieć później. Albo dzisiaj pomożesz, albo później będziesz już niepotrzebny. Samotność. Kochani, za chwilę wakacje, urlopy. Wspaniały czas. To nie jest czas tylko dla ciebie. Rozejrzyj się, zobacz, ilu ludzi ciebie potrzebuje. Ilu ludziom jesteś potrzebny. Ale ten prawdziwy, nie fikcyjny. Wiesz, czego potrzebują? Wiesz. Wiesz, co musisz dla nich zostawić? Wiesz. Wiesz, że ktoś czeka na twoje zainteresowanie. Czas wakacji to czas bycia razem. Jak pobędziecie razem, wtedy się okaże, że komórka jest niepotrzebna, że można ze sobą normalnie rozmawiać, że tyle sobie można przekazać, że można się rozumieć bez słów, że można siedzieć obok siebie, trzymając się za ręce, wtulając dzieci, żonę, męża i być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i powiedzieć, ja już niczego nie potrzebuję. I powiedzieć sobie, jestem szczęśliwym człowiekiem i może z radości nawet sobie trochę popłakać, bo mam wszystko. Jak wiesz, co zrobić, to działaj, bo za chwilę ktoś może ci powiedzieć, że już jesteś niepotrzebny, że już za późno. Czas, którego nie wolno nam zmarnować. Czas dla Boga i czas dla drugiego człowieka. Zrób wszystko, żeby przy tobie nigdy nikt nie czuł się samotny. Tego sobie wam życzę. Szczęść Boże.
Piekielnie mocne słowo. Zaprasza ksiądz kanonik Jacek Piekielny.